Mam nadzieję, że głos nadal działa, tak jak na próbie. Więc temat drugi, jaki mi przypadł w dziale do omówienia, to rewolucja. Rewolucja jako drugi etap ucisku z pierwszej królewskiej 19 rozdziału. Dużo nam na ten temat nie ma, poza tym, że ziemia się trzęsła, ale w tej trzęsieniu ziemi nie było Pana. Tylko tyle tam się możemy dowiedzieć. Czyli rewolucja została w tej ciągu ucisku pokazana między wiatrem a ogniem, czyli między wojną a anarchią. Biorąc pod uwagę symbolikę ziemi jako zorganizowanego społeczeństwa, na przykład nasz Pan mówił, wy jesteście solą ziemi, społeczeństwa ludzkiego, trzęsienie ziemi musi oznaczać zniszczenie zorganizowanego społeczeństwa. Bo skoro ziemia to zorganizowane społeczeństwo, to trzęsienie ziemi zniszczenie tak zorganizowanego społeczeństwa i to pod każdym względem, politycznie, społecznie, ekonomicznie, religijnie. Bo społeczeństwo zorganizowane w królestwie tego świata jest w Biblii nazwane złym. Galatów 1:4 jest to teraźniejszy zły wiek. Główny obraz biblijny, który podaje nam szczegóły na temat rewolucji, który frapuje, interesuje braci od bardzo, bardzo dawna, to oczywiście Jehu. Jehu oraz związani z nim królowie Izraela i Judy oraz Izabel. Ja w moim temacie przy tym obrazie Jehu pozostanę, bo to jest najbardziej namacalny dowód na to, jak ta rewolucja będzie przebiegała. Od razu powiem, że wszystko, co dzisiaj w moim temacie poświęconym rewolucji będę mówił, szczególnie właśnie w tym, że będę się ograniczał tylko do Jehu i rzeczy z nim związanych, będzie pochodziło od tego, co pozostawili nam bracia Russell i Johnson. Żadnych innych nowinek z innych źródeł nie biorę, nie korzystam. Sam też nie próbuję niczego wymyślać, ponieważ zgodnie z obrazem brania kości Józefa, wspominałem o tym obrazie kości Józefa przez Żydów wychodzących z Egiptu. Kto nie wie, o co nam chodzi, bo nie będę tego teraz wyjaśniał, to niech sobie przesłucha wstęp do wykładu, czy wykład, tylko na początkowe minuty wykładu Wizja Restytucji z Ezechiela 47, który w Niemczech na spotkaniu miałem i tam wyjaśniłem te zabieranie kości Józefa. Bo okazuje się, i to jest zresztą logiczne, że wszelkie duże, znaczące prawdy związane czy to z typami, czy z proroctwami zostały podane przez brata Russella i przez brata Johnsona. I żaden nikt inny mędrzec niczego nie lepszego nie wymyśli. My możemy tylko bazować na tym, co oni pozostawili, bo według tego zabierania kości Józefa, dlatego trzeba kości Józefa zabrać ze sobą wychodząc z Egiptu, zabieranie kości Józefa pozwoli nam w tych kościach Józefa, czyli w literaturze brata Johnsona, który to akurat także uwzględnia literaturę brata Russella, bo to oni nie działali oddzielnie i o niczym innym i nie pisali o dwóch różnych rzeczach, tylko o tym samym systemie prawdy. Tam znajdziemy wyjaśnienie wszystkiego. I także od razu mówię, że mój temat będzie na tej bazie. Na tej bazie. Co członkowie Gwiezdnej podali, innych źródeł nie uznaję i nie wierzę, że kiedykolwiek one będą. Zatem, żeby się wprowadzić, widzę tutaj, że brat zostawił mi troszeczkę minut więcej niż miałem mieć w planie, oprócz tego brat Jarek powiedział, że nie będzie również w razie czego zatrzymywał, bo miałem tego nie czytać, bojąc się o czas, miałem w ogóle nie czytać niczego z Biblii, ale pozwolę sobie przeczytać, no bo nie każdy może ma na świeżo w umyśle, przynajmniej to, co jest dla mnie niezbędne w temacie. Bo skoro będziemy mówili o Jehu, o królach Izraela i Izabeli, no to dobrze byłoby coś o tym Jehu z Biblii przeczytać i o tych królach Izraela, z którymi Jehu był w kontakcie, w konflikcie, no których zabił po prostu, bo to jest dla nas ważne, dla naszego tematu rewolucji. Zatem Druga Królewska, 8 rozdział, 25-29 jako pierwszy fragment biblijny do obraz do przypomnienia. Druga Królewska 8, 25-29. W 12 roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, objął władzę królewską Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego. Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Atalia, a była córką Omriego, króla izraelskiego. Lecz kroczył drogą rodu Achaba i czynił to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba, ponieważ był zięciem rodu Achaba. Wyruszył on z Joramem, synem Achaba, na wojnę z Hazaelem, królem Aramu pod Ramot Gileackie, lecz Aramejczycy zranili Jorama. Wobec tego król Joram wycofał się, aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy pod Ramą, gdy walczył z Hazaelem, królem Aramu, a Hazjasz zaś, syn Jehorama, król judzki, przybył, aby odwiedzić Jorama, syna Achaba, w Jezreel, ponieważ był chory. Pamiętajmy, te odwiedziny są bardzo ważne. Król judzki odwiedza króla izraelskiego w Jezreel, bo ten choruje. Leczy się po ranach, jakie od Hazaela dostał w czasie wojny, jak on z nim prowadził. No i chory był i odwiedził go król judzki w tym wszystkim. Potem przeniesiemy się do rozdziału 9, 21-24. To tam już Jehu jedzie i obydwaj królowie wyjeżdżają mu na spotkanie z tego Jezreel, w którym byli. I się dowiedzieli, że on jedzie i sami też wsiadają na koń i wyjeżdżają naprzeciw. Tak jak mówiłem, 9 rozdział 21-24. Jehoram rozkazuje, zaprzęgaj i zaprzężono do jego rydwanu i wyjechali Jehoram król izraelski i Ahazjasz król judzki. Każdy na swoim rydwanie. Wyjechali naprzeciw Jehu i spotkali się z nim przy polu Nabota Jezreelczyka. Gdy tedy Jehoram zobaczył Jehu, zapytał, czy przebywasz w pokojowych zamiarach? On odpowiedział, co znaczy, czy w pokojowych zamiarach, skoro dotąd trwają nierządy Izabel, twojej matki i liczne jej czary. Wtedy Jehoram zawrócił i zaczął uciekać, wołając na Ahazjasza, zdrada Ahazjaszu. I jeszcze werset 27, przepraszam, się nie czytałem, nie doczytałem do 24, jeszcze jeden. A wtedy Jehu wziął z ręki swój łuk i trafił Jehorama w sam środek pleców, tak i strzała przyszyła mu serce, on zaś usunął się w głąb swego rydwanu. Tak kończy życie Jehoram, król izraelski. W wersecie 27 widzimy, jak kończy Ahazjasz, król judzki. 27. Teraz przeskakuje parę wersetów, to jest ciągle ten sam dzień, ta sama bitwa. Gdy to zobaczył Ahazjasz, czyli śmierć Jehorama, król judzki zaczął uciekać w stronę Bet-Hagan. Jehu jednak rzucił się za nim w pościg, wołając, również tego ubijcie. I raniono go na rydwanie, na wzniesieniu gór, który jest przy Jebleam, uciekł on do Megiddo i tam umarł. I potem mamy od 30 do 37, jak Jehu dojeżdża do Jezreel i doprowadza do zrzucenia Izabel przez jej własnych sług z okna, w którym ona stała i malowała się, upiększała się, żeby lepiej wyglądać. Tego akurat nie będę czytał, bo tam zaoszczędzę parę wersetów, tylko mówię, że w tym jeszcze fragmencie od 30 do 37 mamy kolejną ofiarę Jehu. Tak, z tych głównych trzech ofiar, czyli Izabel i jak została zrzucona i co po niej pozostało, tam każdy to wie, więc to sobie tutaj sobie pozwolę na oszczędność w czasie. Taki mamy główny obraz biblijny związany z Jehu i tymi dwoma królami. Tenże Jehoram albo Joram, różne imiona z Izraela, jest typem na zjednoczoną Europę. Ahazjasz albo Ochozjasz, król z Judy, jest typem na Amerykę albo Stany Zjednoczone. Będę czasami mówił Ameryka, czasami Stany Zjednoczone, za każdym razem będę miał na myśli jedno i to samo. Ameryka to Stany Zjednoczone. Nie chodzi o Amerykę jako cały kontynent, tylko o Stany Zjednoczone. Ale Ahazjasz to Ameryka, Stany Zjednoczone współpracujące ze Zjednoczoną Europą. Izabel, tak, pogańska żona Ahaba, to kościół rzymskokatolicki, także obejmuje inne kościoły, które tak samo się zachowują, czyli jak to samo, są w sojuszu, w Unii Tronu i Ołtarza. Współpracują z rządzącymi tego świata i układają warunki tak, żeby było im wygodnie. Głównie Kościół rzymskokatolicki, ale każdy inny, który tak samo by się zachowywał. No i Jehu, pochodził on z Izraela, to, jak to Brad Johnson pisze, konserwatywny świat pracy. W trakcie, jak dojdziemy do tego Jehu, bo będę chciał każdego bohatera omówić, to powiem, co to znaczy konserwatywny, ale na razie tak zostawmy, jak Brad Johnson pisał. Konserwatywny świat pracy, który początkowo wspiera rządy, razem z nimi stoi, ale stopniowo staje w opozycji do tych rządów i okazuje się być sprawcą trzęsienia ziemi, czyli sprawcą tejże rewolucji. Jak czytaliśmy, Jehoram z Europy ginie pierwszy. Po uprzednim ostrzeżeniu Ahazjasza z USA o zdradzie, ten drugi zaczyna uciekać, czyli Ahazjasz, też zostaje trafiony, umiera po dotarciu do Megiddo, czyli nieco później. Wskazuje to na to, że Stany Zjednoczone, Ameryka upadną nieco później niż Europa w akcie rewolucji Jehu. Następnie Jehu doprowadza do śmierci Izabel, ta, która na jego wezwanie jest zrzucona z okna przez jej własnych sług. Ten opis opisuje zniszczenie tradycyjnego chrześcijaństwa Europy z czasów Ahaba i Izabeli. Izabel po nowemu, czyli z czasów otwartej Unii Tronu i Ołtarza. Reszta świata uczestniczy w tym obrazie i uczestniczy w ogóle w akcie rewolucji, która na świat przychodzi, na tyle, na ile powiązane jest z chrześcijańską Europą. Tutaj też to jest jeden pierwszy ważny punkt, jaki chcę zrobić. Czas ucisku to czas rozliczenia się Boga z chrześcijańską Europą, bo Bóg przede wszystkim rozlicza się ze swoim ludem. Wszyscy inni mieszkańcy świata biorą udział w tymże ucisku, można powiedzieć, dostają jak gdyby rykoszetem w związku z tym, że są powiązani z nimi. Ale głównym obiektem ucisku jest nominalne chrześcijaństwo. Zobaczmy, to że uważam, że ważne, więc odczytam. Jeremiasz 25, 15 i 16 werset. Jeremiasz 25, 15, 16. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina i gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam, aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Tak, daj tym narodom pić, elementy ucisku są w tym kielichu i do wszystkich narodów, do których cię posyłam, daj im to pić. 28, tak, ten sam rozdział, 28 i 29. Lecz jeśli by nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, czyli gdyby się opierali i próbowali zatrzymać ucisk, żeby się nie rozwinął, tak jak próbują, prawda? Tu mamy próby powstrzymania ucisku, nawet modlitwy nominalnych systemów, które zamiast modlić się o Królestwo Boże, to modlą się o utrzymanie Królestwa Szatana. Więc gdyby nie chcieli wziąć z twojej ręki tego kielicha, aby pić, wtedy im powiedz, tak mówi Pan zastępów, musicie pić. Wiadomo, że to nie jest rozmowa, tylko żadne przeciwdziałanie, zatrzymanie ucisku nie pomogą. Musicie wypić, ten ucisk musi przyjść i dokonać rozliczenia. Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zauważmy, aluzja do chrześcijaństwa, to jest to miasto nazwane moim imieniem. Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam zsyłać nieszczęście. A wy mielibyście ujść bezkarnie? Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przezywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi, mówi Pan zastępów. A jeszcze bardzo fajny fragment z tym związany, też u Jeremiasza w 49 rozdziale, gdzie Bóg wyraźnie mówi, że w ucisku biorą udział wszyscy, chociaż nie wszyscy są głównymi adresatami tegoż ucisku. 49, 12 i 13. Gdyż tak mówi Pan, oto ci, którzy nie byli skazani na to, aby pić z tego kielicha, muszą pić, a ty chcesz ujść bezkarnie, on to mówi do Edomu, a Edom to obraz na chrześcijaństwo. Bóg mówi do chrześcijan, nawet ci, którzy nie są adresatami głównymi, nie byli skazani, żeby pić, to muszą być, bo są powiązani, są częścią tego świata i upadną tak jak cała reszta świata. Ale to ja nie im głównie wysyłam ten ucisk. Oni nie są na to skazani, żeby pić, a muszą pić. A ty chciałbyś uniknąć tego bezkarnie? Nie ujdziesz bezkarnie, lecz musisz pić. Do chrześcijaństwa. Gdyż przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, że Bosra to była stolica Edomu, Edom chrześcijaństwo, więc Bosra, dzisiaj główni w tymże chrześcijaństwie, główne, najwyższe warstwy kościelnictwa, że Bosra stanie się odstraszającym przykładem, hańbą, pustkowiem, przekleństwem, a wszystkie jej miasta ruiną po wsze czasy. Tyle z cytatu Jeremiasza na temat tego, że głównym adresatem jest chrześcijańska Europa. Dotyczy to nawet samej Ameryki. Chociaż ona w obrazie tutaj występuje, ale zauważmy, tu nie chodzi o Amerykę, USA jako takie, leżące na innym kontynencie, za oceanem, tylko tu chodzi o Amerykę aktywnie zaangażowaną w sprawy Europy. I to aktywne zaangażowanie Ameryki w sprawy Europy pokazane jest co najmniej na dwa sposoby. Pierwszy sposób, w typie między Izraelem a Judą nie było linii granicznej. Chociaż były to dwa królestwa, ale to było takie dwa królestwa, umowna rzecz, prawda? Jeszcze, może nawet jeszcze bardziej nie było linii granicznej jak teraz w Unii Europejskiej, bo chociaż nie kontrolują, to chociaż budki jakieś tam może pozostałości stoją. Nie było granicy między nimi, chociaż była taka między Izraelem a Syrią. Oraz druga rzecz, która wskazuje na to, że Ameryka dostaje swój cios własny, osobisty z powodu swego związku z Europą, to jest to, że Ahazjasz, czyli Ameryka, umiera w Europie w czasie odwiedzin u króla Jehorama w Izrael, bo się leczył po ranach zadanych przez Hazaela. W czasie tychże odwiedzin Ameryka dostaje cios i umiera. Pamiętamy, gdy Jeho krzyczał również, że tego ubijcie, to było to na terenie Izraela, czyli jak gdyby w Europie. Wiadomo, że Ameryka literalnie nie przejdzie do Europy, zawsze będzie na kontynencie amerykańskim, ale to pokazuje ich powiązanie. Umierają w związku z zaangażowaniem się w sprawy europejskie. W literaturze prawdy od lat na ten temat nic nie mamy. Nowego. Nic nie mamy. Tak jak mówię, możemy bazować tylko na tym, co napisali bracia Russell i Johnson. Ten pierwszy, czyli brat Russell, głównie nas zrobi to w tomie czwartym. Pan Boguś wspominał dziś ten czwarty tom. I tam mamy ogólny obraz rewolucji, jaki brat Russell w tomie czwartym pozostawił. Natomiast ten drugi, brat Johnson, w różnych teraźniejszych prawdach oraz w trzecim tomie epifanicznym, to tak jakby w jednym miejscu najwięcej możemy tam znaleźć, ten trzeci tom epifaniczny, opisał właśnie obraz Jehu i się, tak można powiedzieć, wpiął tym obrazem Jehu w ten ogólny obraz rewolucji opisany w tam czwartym tomie przez Barta Russella. Oni we dwóch się wzajemnie uzupełniają. Znowu rzecz niezwykła. Wielcy nauczyciele religijni działający po sobie, a mimo to w takiej harmonii. Nie ma dwóch innych takich nauczycieli religijnych, którzy działaliby po sobie, którzy by napisali mnóstwo rzeczy, dużo literatury i żeby między nimi nie było różnicy, sprzeczności, żeby jeden kontynuował dzieło drugiego. Niesłychane. Nie ma tego. Nawet w kościołach, jak byli współpracownicy różnych członków wiedzy, którzy kościoły zakładali, ale potem kontynuowali dzieło swoich założycieli, mistrzów, to odchodzili od tych głównych baz. No ale to nie o to chodzi. To tak tylko na marginesie. Zatem, co znajdujemy w tej dość już dawnej literaturze prawnej na ten temat? Dawnej. Za czasów członków gwiezdnych powstałej. Bo przypomnę, czwarty tom paruzyjny to jest data 1897. A ten główny brata Jasona, czyli tom trzeci, to jest rok 1938. One powstały w czasach, kiedy rzeczy, które my już widzimy na własne oczy i dla nas są oczywiste, dla nich w ogóle były rzeczą proroctwa typu. Oni się dopiero tego spodziewali, na przykład Zjednoczonej Europy. No który z nich mógł widzieć Zjednoczoną Europę? Żaden z nich nie mógł. A brat Johnson mówi o typie Johanna Zjednoczona Europa. Niezwykłe, że tak powiem, spojrzenie, żeby tak wcześnie takie rzeczy na podstawie typów biblijnych dostrzec, zauważyć. Stąd do dzisiaj to ma wartość i dlatego myślę, że moim wykładem udowodnię, że warto się tego trzymać. Bo i w tym wypatrywać realizacji tego, co się będzie działo. Zatem, co tam znajdujemy w tej dość już starej, odległej literaturze prawdy od brata Russella, od brata Johnsona? Bardzo precyzyjny obraz ogólny, bym powiedział. Bardzo precyzyjny obraz ogólny, w którym królowie Judy i Izraela, według nich, oznaczają różne formy polityki USA i Europy na przestrzeni lat. Krótki, malutki zarys, ale tylko tak, jakbym, nie wiem, dla dziennika telewizyjnego miał to powiedzieć. Asa z Judy, Asa, król Asa z Judy, czyli Stany Zjednoczone, Ameryka. Pamiętamy, Juda to Ameryka, a Izrael to Europa. Czyli ci bardziej bliscy Bogu i ci mniej bliscy Bogu. Tak jak Juda była bliższa, Ameryka jest bliższa Bogu, bo ideały Ameryki były od samego początku bliższe ideałom Boga, bliższe w ogóle Izraela starożytnego, tak jak Bóg to widział, a Europa to jak Cesarstwo Rzymskie. Jak się Cesarstwo Rzymskie skończyło, to Europa poszła linią wyznaczoną przez Cesarstwo Rzymskie, czyli autokracja, despotyzm, nieliczenie się, mordowanie, zabijanie, nie ma wolności, ma być tak jak każe ten na górze. To jest Europa, krótko rzecz mówiąc. Ale wracamy do tego Asa. Asa z Judy, to piękny król Asa z Judy, to i taka polityka izolacji. To się nawet tak nazywa w polityce, możemy sobie wystukać w Google'ach. Izolacjonizm. Brat Johnson tego terminu używał, ale możemy sobie też poczytać ją w internecie, w Wikipedia. To jest cała normalna polityka Stanów Zjednoczonych. Izolacjonizm. Na czym to polegał? Ona od samego początku już tam była, od Waszyngtona. Ale w roku 1823 prezydent Monroe nadał takie pewne zasady tej polityce izolacjonizmu. Chodziło, krótko rzecz mówiąc, o to, że Ameryka, Stany Zjednoczone nie interesują się sprawami europejskimi. Izolacja. My tu w Ameryce mamy swoje własne państwo, swoje własne zasady. Zbudowaliśmy to na fundamencie innym niż Europa była zbudowana i nie chcemy mieć nic wspólnego z Europą, nie chcemy brać w tym udziału. I to miało ochronić ten izolacjonizm, oderwanie się od Europy i jej spraw, i jej stylu, ducha, miało ochronić te wolności amerykańskie, które legły u podstaw tego narodu. Ten naród to był naprawdę, to jest perełka. To jest druga perełka chyba po Izraelu, tym starożytnym, który Bóg organizował. A Stany Zjednoczone w pierwszych 200 latach swojego istnienia to jest perełka, jeśli chodzi o boskie zasady wolnościowe. Bo co tam mamy? W podstaw tego narodu, co dzisiaj już powoli w niektórych aspektach się łamie, wykrusza. Mamy rozdział państwa od kościoła. Pierwszy raz oficjalnie konstytucja tego państwa rozdzieliła żelazo od gliny. Wolność religii, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prasy, wolność zgromadzeń, równość wobec prawa, prawo do głosowania, wychowanie dzieci według uznania rodziców, prawo do prywatności, do małżeństwa, do samoobrony. W Europie Ahaba takiej rzeczy to się nikomu nie śniło, żeby takie coś było. Następny król Judy, Jehoszafat, to wciąż USA broniące powyższych swobód, ale już USA powoli zaczynające się angażować w sprawy Europy. Przy czym to zaangażowanie początkowo było przyjazne, życzliwe. Chcieli pomagać Europie, tak żeby podnieść ją na wyższy poziom. Był to jednak już początek problemów późniejszych tego kraju. Dlaczego? Ponieważ przez otworzenie się na Europę, początkowo życzliwe, nastąpiło nawiązanie kontaktu. A przez nawiązanie kontaktu nastąpiło nasiąkanie duchem Europy. Autokratycznym, antydemokratycznym, antywolnościowym. I to już widać w następnym królu Judy Jehoramie jeszcze bardziej. Zaraz zobaczymy, jak bardzo to było widać. Jak ten już ten kontakt z Europą Ameryka nawiązała, początkowo bardzo przyjazny, to gdy poznała bliżej Europę, europejskie drogi, warunki, jakie tutaj były, między innymi poznali europejską Izabel, a Izabel, mówi to tak, Kościół rzymskokatolicki, żona Achaba, czyli żona europejskiej autokracji. Autokracja, spuścizna po Imperium Rzymskim w Europie mająca się dobrze, miała taką żonę jak Izabel, no i Ameryka się, gdy się zaczęła pomagać życzliwie, zobaczyło tą Izabel i tak nie wie, tak im się chyba ta Izabel spodziewała, spodobała, tak im się spodobała ta Izabel, że Jehoram, jak znamy historii, bo nie będę tego czytał wszystkiego, tylko nawiązuję, liczę, że Bethesło sami sobie uzupełnicie albo już wiecie, że Jehoram wziął sobie córkę Izabel za żonę. Miała na imię Atalia. Tydzień temu w naszym zborze w Chełmie miałem wykład. Atalia, królowa uzurpatorka. W związku z tym tą tematyką zacząłem także inne tematy z tym związane robić, więc ktoś zainteresowany niech sobie odszuka Atalia, królowa uzurpatorka. Tam jest mowa o kościele katolickim w USA i jego próbie zdobycia urzędu prezydenta w roku 1928. Nieudana przez Smitha, Alfreda Smitha, który z Hooverem konkurował o... Przegrał druzgocąco, tylko dlatego, że był katolikiem. Tylko dlatego przegrał. Ale dzisiaj mamy drugiego prezydenta już w historii USA, który jest katolikiem. To już albo dopiero na 46 dwóch katolików to bardzo, bardzo niedużo. Ale wtedy była taka wrzawa w 28 roku, ale w 61 już Kennedy wygrał. Długo nie był, zamach. A obecnie nawet nie było wrzawy. Wybierają katolickiego prezydenta, a wtedy to było coś niedospotykanego, żeby Ameryka wybrała katolika na prezydenta. To było wbrew ich ideałom. Bo przecież oni uciekli od tego kościoła z Europy, który ich prześladował, a teraz jeden z nich ma być prezydentem w naszym kraju, to spodziewali się wszystkiego najgorszego. To też pokazuje, jak Ameryka spada z tego wysokiego poziomu, jakim była dawnymi czasy. Ale to nie mój temat, o tym mówiłem w Atalii, królowej uzurpatorce. Czyli ten Jehoram, który żeni się z córką Izabel, Atalią, to już jest tak, Johnson mówi, reakcyjna Ameryka, on takiego terminu używa. Ktoś powie, co to miało na myśli, reakcyjna Ameryka. Reakcyjna, czyli Ameryka powracająca częściowo do dróg, które porzuciła, o których uciekła, czyli do dróg Europy. No przez to, że się zaczęli się, że tak powiem, spotykać. Życzliwe zainteresowanie Ameryki Europą doprowadziło do powolnego nasiąkania duchem i drogami Europy. I to prowadzi do kolejnej polityki USA, Achazjasza, syna Jehorama i Atalii. Czyli to już automat, Ameryka idąca powoli w kierunku autokracji i owszem, współpracująca z Europą, ale już samolubnie. I to znowu nie wiem, jak to Barzosław mógł tak dawno wiedzieć, że będzie to Ameryka samolubnie współpracująca na podstawie tego typu, samolubnie, zaraz to samolubstwo Ameryki we współpracy z Europą zechce wykazać. Czyli Ameryka za Achazjasza to już jest bardziej podobno do Europy, niż do Ameryki XVIII i XIX wieku. To właśnie ten król Achazjasz ginie wraz z europejskim Jehoramem w czasie odwiedzin w Jezreel u króla Izraela. Natomiast wróćmy, pobiegłem królami Judy i omówiłem ich od Asy do Achazjasza, czyli do tego, który ginie w tej rewolucji, to nas najbardziej interesuje. Natomiast jeśli chodzi o Europę, wspomniałem, był ten Achab, tak? On tak mniej więcej do pierwszej wojny światowej, tak? Czy ta autokracja, spuścizna po Imperium Rzymskim. Więc po tym Achabie w Europie mieliśmy jeszcze tylko dwóch królów. Był Achazjasz, tu przy okazji taka informacja, ostrzeżenie. Imiona królów Judy i Izraela powtarzają się. Czasami nawet bardzo blisko siebie oni rządzą, więc trzeba bardzo uważać, którego się ma na myśli. Dlatego ja będę często mówił na przykład Jehoram izraelski albo Izraela, albo judzki Judy, prawda? Bo są, tu jest Jehoram i tam jest Jehoram. Achazjasz i tak się powtarzają, więc czasami nawet mogę się pomylić. Mam nadzieję, że jak się pomylę, to wychwycicie i naprawicie sobie sami. Więc, ale staram się trzymać, żeby się nie pomylić. Więc jesteśmy w Europie, czyli w Izraelu. Po Achabie, po autokracji, panował tam jeszcze Achazjasz, czyli ten, że Achazjasz to Europa jako oddzielne kraje. Tak Brad Johnson pisał. No tak wtedy było za jego czasów. to, to mógł tak napisać, oddzielne kraje. Dziwię się tylko, skąd wiedział, że będą kiedyś połączone, że Europa się kiedyś połączy. Więc Achazjasz to Europa jako oddzielne kraje, czyli narody niestowarzyszone w Unii, tak jak są obecnie i później i obecnie. Natomiast Jehoram, to już wspominałem, to już jest zjednoczona Europa. Jehoram to jest ten, który ginie od strzału Jehu. Tak, pamiętamy. Achazjasz judzki, czyli amerykański. Ameryka samolubnie współpracująca z Europą. I Jehoram, tak, zjednoczona Europa. Zjednoczona do tego stopnia, że poszczególne kraje, nawet jak widzimy, nie mają prawa prowadzić własnej polityki wewnętrznej. Nawet w rolnictwie, prawda? Tam wyznaczają jakieś limity, co wolno sadzić, co nie wolno sadzić, ile hektarów, ile mleka, ile jajek, ile sera, ile masła, bo jak za dużo, to nie wolno. A takie już śmieszne rzeczy. Taka sfederalizowana. Większość krajów tej Unii ma własną, jedną walutę. Obywatele poszczególnych krajów mogą pójść do sądu w Brukseli. Wyobrażamy sobie. Polski obywatel może do Brukseli do sądu podać, jeżeli uważa, że tutaj nie dostał, i będzie sądzony przez sąd w Brukseli, i decyzja sądu w Brukseli będzie wiążąca dla polskiego rządu. Ta może być taka federacja na kształt Zjednoczonych Stanów Ameryki, tak Unia Europejska, Zjednoczone Stany Europy. Kolejny, tak, król na tronie Izraela, już później, po tym Jehoramie, zastrzelonym przez Jehu, to oczywiście sam Jehu. To jest kolejny król na tym tronie, sam Jehu i jego dynastia. Czyli według braci Russella i Johnsona ideologia konserwatywnego świata pracy. No i teraz chwilę na temat tego, konserwatywny, czyli jaki. Po tym terminie brat Johnson miał na myśli tych, którzy miłują spokój i dotychczasowy porządek rzeczy. To nie są krańcowo rewolucyjni ludzie. To są ludzie umiarkowanie prawicowi, takie można powiedzieć, prawicowe skrzydło, bez elementów krańcowości w sobie, którzy, jak mówiłem już tak we wstępie, początkowo bronią, wspierają obecne rządy przed Hazaelem, bo Jehu, jak wiemy, był jego żołnierzem i tam w tym, że jeszcze do tego dojdziemy. Potem mamy po nim czterech jego potomków, nie będę imiona wymieniał, bo nie ma to znaczenia, czyli są to rządy po rewolucji, jak gdyby już następny etap, co zapewne oznacza cztery formy tychże rządów. I tutaj mamy tak, brat Johnson pisał o czterech kolejnych formach rządu. Brat Jolly napisał, że być może te rządy formy będą równocześnie obok siebie, tylko że będą różne cztery formy po rewolucji rządów i one są pokazane w tych czterech potomkach. Ma to znaczenie, czy to będzie kolejne, czy to będą jednocześnie, ale różne formy rządów w Europie po rewolucji, ma znaczenie, jeśli chodzi o czas trwania tychże rządów, bo każdy rozumie, prawda, jeżeli po sobie, no to dłużej to potrwa, a jeżeli równolegle, tylko różne, ale obok siebie, bo mogą być w różnych krajach Europy, różnie to może wyglądać, no to znacznie, znacznie krócej, bo wtedy za jedna forma rządu, tak, za w ciągu 20-30 lat może by się odbyć wszystkie te formy rządów jednocześnie. Tego nie wiemy, czy to będzie po sobie, czy to będzie jednocześnie. Izabel to kościoły, mówiliśmy, tak, głównie rzymskokatolicki, bo oni tutaj są zawsze na czele i przewiodą, które mieszkają sobie z Achabem, tak jak Izabel mieszkała z królem Achabem w Jezreel, w miejscowości o nazwie Jezreel. I ten Jezreel, to miejsce wspólnego mieszkania Achaby i Achaba. Już mi się mylą, kto był kobietą, kto mężczyzną właśnie. Achab był mężczyzną, czyli Achaba i Izabel, wspólne mieszkanie w Jezreel, to właśnie ta jedność kościołów i państwa. Jezreel symbolizuje tą jedność kościołów i państwa, ich wspólne wpływanie na społeczeństwa i działanie z tej pozycji wspólnej, jednoczącej. Dzisiaj już nie jest to tak ostentacyjnie jak dawniej, na przykład nikt nie musi dziesięciny płacić, bo mu każą, albo papież ani dostojnicy jego królów nie koronują, ale pewnie głównie dlatego, że tych królów po prostu nie ma. Pozostali w czasie wojny usunięci, więc nie ma kogo koronować. Ale Izabel i rządzący są cały czas wciąż razem. Pomimo ogromnej pracy, jaką w Europie wykonał Marsyliusz w walce o świeckie państwo, wciąż oni są razem. Wystarczy przywołać Polskę i zobaczyć, co tutaj się dzieje w Polsce, w naszym kraju. Religia w szkołach za pieniądze z budżetu państwa, czyli podatków wszystkich obywateli. Tak samo z budżetu państwa opłacani są kapelani w wojsku i w szpitalach. Emerytury dla księży z ZUS-u mają składkę 80% niższą niż reszta obywateli. Czyli wszyscy my, którzy pracowaliśmy, my pracujemy, płacimy 80% więcej niż oni, chociaż emerytury dostają takie same. Fundusz kościelny, który jakieś tam przywileje daje, nie wchodzę w szczegóły. Miliardowe przywileje z konkordatu między Polską a Watykanem. krzyże w urzędach, książęta kościoła na państwowych uroczystościach, różne inne przywileje, na przykład kościół sobie może kupić ziemię za 1 lub 2% wartości jej. Fajne, prawda? Chciałbym tak być. Szybko mógłbym za ten 1-2% wartości dużo zgromadzić. Potem przez rok, dwa trzymam i potem sprzedaję na wolnym rynku, a jeszcze odpowiednim ludziom, no i żyć, nie umierać. Potem mają też zniżki na te podatkowe na PIT-ach, o tych osobistych podatkowych, na CIT-ach, od różnych tam instytucji, fundacji, no same raj, same raje. Jeszcze chciałbym powiedzieć o Syrii, bo Syria, ten tutaj występuje Hazael, bo mówi nam walka z Hazaelem, on był o Syrii, wobec tego warto jeszcze powiedzieć o Syrii. Syria to radykalizm. Jest to przeciwieństwo konserwatyzmu. Tak jak Jehu, to jest tam właśnie odłam konserwatywny, tacy, którzy miłują porządek, prawie żeby był spokój i tak dalej, gotowi są dużo za to dać, żeby tak było, tak Syria i ci, którzy z Syrii pochodzą, to radykałowie. Oni są, ta Syria jest reprezentowana przez kilku Ben-Hadadów. Ci Ben-Hadadowie to mniej radykalni, taki radykalni w kierunku demokracji. Oraz Hazael, ostry radykalizm, właśnie on tu się ten Hazael pojawia. Na przykład narodowy socjalizm Hitlera czy Mussoliniego, później Stalina, to co było po wojnie, to są Hazaele. Ten nas bardziej ciekawi, Hazael, bo on jeszcze nie odegrał swojej roli do końca, jako że uaktywni się jeszcze później w anarchii, także Hazael, za chwilę o nim powiem również w kontraście do Jehu też, ale on jeszcze odwróci, więc to już nie moja działka, on będzie głównym narzędziem niszczenia resztek tego świata, bo Hazael później będzie dokuczał Izraelowi. Tak, nie wiemy, kto nim będzie, bo to jest przyszłość, może to będzie radykalny świat pracy, w przeciwieństwie do Jehu, konserwatywnego, spokojnego świata pracy, być może będzie to radykalny, może on doprowadzi do ognia anarchii. Trzeba pamiętać ogólnie, że jeśli mówimy o typach, to typy są tak przez Boga zorganizowane, że dopiero stają się jasne po wypełnieniu. Jest to typy to boski z punktu widzenia spraw. Tak jak Bóg to widzi. Czyli to może być rzeczywisty, prawdziwy, ale boski. A boski czasami jest nie taki sam, jak tutaj na ziemi nasz, bo my możemy pewne sprawy widzieć inaczej. Wobec tego te typy są takie zagadkowe. Tyle, jeśli chodzi o przegląd, bo teraz zadam pytanie i będę chciał do końca tego tematu na nie odpowiedzieć. To pytanie, o którym brat Jarek we wstępie też mówił, że wszystkich nas ciekawi. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Kto zasiada na tronie Izraela, czyli Europy, no oraz Judy Ameryki? Jacy to królowie? No i jak to odnieść do obecnych naszych warunków? Więc wszystko wskazuje na to, próbuję na to odpowiadać na to pytanie, że na tronie siedzą, ja chyba nawet już mówiłem to w trakcie, tak, mojego wcześniejszej części, że na tronie siedzi europejski Jehoram, czyli mamy Europę Zjednoczoną, i amerykański Ahazjasz, który odwiedza europejskiego Jehorama, chorego po ciosach Hazaela, jakie ten mu zadał w walce o Ramot Gilead, albo Ramot Gileackie, albo Ramot w Gileadzie. To tam na wschodniej stronie Jordanu, na terenie pokolenia Gada było. To też warto podkreślić, bo oni ciągle o ten Ramot Gileackie się tam bili. Jehu go tam bronił, ten Ramot Gileackie, jak jeszcze był żołnierzem, tak, kapitanem, czy niejaką miał rang, dowódcą jakimś był w armii Jehorama, to bronił, i ten Ramot Gileackie to dominacja w Europie. Czyli kiedykolwiek tam się biją o ten Ramot Gileackie, dobiją się o główną pozycję w Europie, żeby jej przewodzić. No i jak ten Hazael bił się o to Ramot Gileackie, prawda, i Hitler to chciał potem, i Stalin, no to Jehu z Jehoramem, rządami Europy, bronili tego Ramot Gileackiego i obronili, póki co obronili. Ale później przyjdzie im przegrać, ale to już nie nasze czasy, nie etap rewolucji. Bronili razem, bo wiemy, że nawet był tam wysłany, żeby go Elizeusz przed gdy Jehu miał namaścić, to miał tam się właśnie udać do tej miejscowości, do tego miasta. Czyli to Ramot Gileackie to dominacja w Europie. I w czasie II wojny światowej była ona, nie udało się zdobyć Ramot Gileackiego, obronione było, i po wojnie, za czasów Stalina, który jest Hazaelem w najpełniejszym wydaniu, potem typ obraz Hazaela się zmienia. To nie jest tak, że jak Hazaelem jest ktoś, to na przykład widzimy, Hitler jest Hazaelem, ale Hitler od dawno nie żyje, a Hazael nadal husa, prawda, i będzie jeszcze działał. Czyli wiecie, są to siły radykalne, trzeba zawsze umieć w historii znaleźć inną osobę lub osoby albo siły, które tymże Hazaelem są, które spełniają ten obraz, ten typ. Tak to działa, prawda? Z tej strony ludzie krótko żyją i umierają, a typ rozciąga się na wiele, wiele lat, prawda? I więc będzie różne radykalne siły będą widoczne. Czyli skoro na tronie siedzi w Europie europejski Jehoram, a w Ameryce Achazjasz, z tego by wynikało, że jesteśmy wszyscy jeszcze przed rewolucją. Chociaż na drodze do rewolucji, ale przed rewolucją. I będę chciał to w jakiś sposób udowodnić, potwierdzić, dać jakieś argumenty. Zaangażowanie Ameryki w sprawy Europy, jak mówiłem, początkowo życzliwe, chęć udzielenia pomocy, z czasem stawało się coraz bardziej samolubne. W miarę jak Ameryka nasiąkała duchem europejskim, traciła swój typowy dla siebie amerykanizm z tych 201 lat istnienia tego kraju. Dzisiaj jest to zaangażowanie Ameryki do Europy tak wielkie, że ten nieeuropejski kraj na przykład wyznacza krajom europejskim, członkom NATO, ile pieniędzy z własnego budżetu mają dawać na zbrojenia. Ciekawe, prawda? Tak, jak blisko. Nieeuropejski kraj, ale mówię, budżety za małe na siły zbrojne. Musi dawać więcej do tego wspólnego kielicha NATO. W obecnym konflikcie na Ukrainie USA bardziej pomagają Ukrainie, chociaż nie są krajem europejskim, niż Europa. Każdy to widzi. Przy czym pomoc ta, i to jest ciekawe, to jest obraz tego samolubnego zaangażowania. Tu właśnie podziwiam brata Johnsona, że on wiedział, że to będzie samolubne zaangażowanie. Że ta pomoc jest tak, na przykład w konflikcie z Ukrainą, tak dozowana, żeby Ukraina ani zbyt szybko nie wygrała, ani zbyt szybko nie przegrała. Widzimy to wyraźnie. Gdyż USA mają swój samolubny cel. Maksymalnie osłabić Rosję. Więc w ich interesie jest przecięganie konfliktu. Na przykład, czy nie jest dziwną rzeczą, że poddamy wam rakiety, ale nie o dalekim zasięgu. Tylko o takim zasięgu, żebyście mogli tutaj się koło siebie obronić i nie padli, ale żebyście nie mogli skutecznie wygrać wojny. No przecież mogę dać im rakiety takie, żeby mogli atakować Krym i Moskwę i cokolwiek. Przecież nie, to może kiedyś dadzą. Jak już oni śledzą sytuację i mówi, tak będziemy pomagali, żeby wojna trochę sobie potrwała, niech się wykrwawią. Rosja głównie, powiem, nie zależy, a Ukraina nie ma większego znaczenia. Tak, tak niestety ten świat, to samolubne zaangażowanie. W czasie obrony tego Ramot Gileackiego, to już mówiłem, ale znowu do tego wracam, Jehu był dowódcą w armii Jehorama i tego Ramot w Gileadzie bronił. Czyli ten, można powiedzieć, konserwatywny świat pracy, można być tacy zwykli ludzie. No fakt, to są, Jehu to są ci tacy najbardziej zwykli ludzie. Bo większość ludzi to nie są radykałowie, którzy chcieliby wyjść na barykady, wszystko znieść i świat od nowa zacząć po swojemu. Większość ludzi miłuje spokój. I za cenę tego spokoju są gotowi nawet trochę rzeczy to tolerować niewłaściwych, byle tylko było spokój. Konserwatywny świat pracy Jehu, no ale też są granice. Też są granice. Jehu taki był, ale potem jednak się obrócił przeciwko, prawda? Bo te granice będą przekroczone. Więc razem z nim bronił przed Hazaelem z Jehoramem Europy, czy to przed Hitlerem, czy później przed Stalinem, ale w pewnym momencie dochodzi do tego spisku Jehu, o którym mamy w tym, który przypomniałem. Mamy jego szybką jazdę w kierunku Izrael. Nie Izrael, Jezreel chodziło mi. W kierunku Jezreel. Mamy jego spotkanie z obydwoma królami, którzy wyjechali mu naprzeciw. Najpierw mamy potem rozmowę z Jehoramem i to na temat Izabel rozmawiają. Potem jest pościg za judzkim Achazjaszem. Zabicie go, dotarcie do Jezreel i zrzucenie Izabel z okna. I teraz zauważmy. Trzy główne osoby z tego typu wciąż żyją. Bo Europa pozostaje zjednoczona. Jehoram. Ameryka odwiedza Europę. Teraz w związku z Ukrainą bardziej ją odwiedza niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy to widzi. Czyli Achazjasz judzki jest z wizytą w Izraelu, w Jezreel. No i Izabel jeszcze też nie wypadła z okna. A i sam Jehu nie doszedł jeszcze do świadomości, którą mamy w drugim Królewskiej 9.22. Jeżeli zapomnieliśmy, to przypomnę. Druga Królewska 9.22, gdy rozmowa z Jehoram pyta Jehu, czy jedzie w pokojowych zamiarach, a on do niego mówi, co znaczy w pokojowych zamiarach, skoro dotąd trwają nierządy Izabel, twojej matki i liczne jej czary. Tu są nierządy w liczbie mnogiej. Ten nierząd to chodzi o unię z państwem, która już to nazwana, prawda, czyli łączenie, działanie, współdziałanie z państwem w różnych krajach europejskich. A czary to te nauki mocno fałszywe. Czyli zauważmy, jaką Jehu ma świadomość w tej odpowiedzi. Widzimy chyba wyraźnie, że dziś obecny Jehu, czyli konserwatywny świat pracy, albo nawet możemy to słowo konserwatywny opuścić, bo ogólnie świat pracy, nie ma takiej świadomości, żeby był świadomy nierządów Izabel i jej licznych czarów. Narasta odchodzenie od kościoła, to widzimy i tak dalej, ale taka świadomość, żeby być gotowym wystąpić przeciwko tej unii współpracy kościoła z rządem i nazwać to nierządami i czarami, czyli także świadomości różnych błędów, błędnych rzeczy wciskanych w społeczeństwu, No chociażby tych błędów, które są już obalone, prawda? Król z Bożej łaski i tak dalej. On jest obalony dla ludu Bożego, ale świat sobie tak nie zdaje do końca sprawy. Przez wieki ten Kościół bronił takiego systemu wartości, że nieliczni pławią się w bogactwa kosztem mas, które na nich pracują. A Kościół to sankcjonuje i usprawiedliwia jako wolę Boga dla większości ludzi, że tak ma być. Czyli tu mamy w sumie od razu według mnie cztery argumenty za tym, że jesteśmy wciąż przed rewolucją w tym jej kulminacyjnym punkcie widzenia. Bo mówiąc o rewolucji, trzeba pamiętać o czym, że mamy przygotowanie do niej, mamy etap walki, który jak Bradshaw zakładał będzie krwawy i mamy trzeci okres po. I ten okres po doprowadzi do anarchii. Więc na pewno nie jesteśmy w etapie walki, ponieważ i dwaj królowie i Izabel mają się dobrze, a po czwarte, Jehu nie ma świadomości, o której mówi werset 22. Nierządy Izabel twojej matki trwają i jej czary. O jakim pokoju ty mówisz, jak Izabel takie rzeczy wyprawia? Piątym argumentem za tym, że jesteśmy przed punktem kulminacyjnym tejże rewolucji, czyli jak gdyby dopiero zbliżamy się do rewolucji, jest Elizeusz. Ktoś powie, a po co Elizeusza tu wzywasz na pomoc? No, jest potrzebne. No, to nie występuje w tym, że w obrazie bezpośrednio przy Jehu, jak on zabija, ale wiemy o tym, że ma rolę do odegrania. Elizeusz to, jak wiemy, członkowie Wielkiej Kompanii, którzy po rozdzieleniu Eliasza od Elizeusza przyjęli urząd rzecznika Boga wobec nominalnego chrześcijaństwa w towarzystwie strażnicy, nauki brata Johnsona. Do tej pory prawdziwe. Ale uwaga, ani Eliasz, ani Elizeusz nie reprezentują klasy Maluszkiego Statka czy Wielkiej Kompanii jako takich, jako klasy. Eliasz, że w urzędzie rzecznika do nominalnego chrześcijaństwa, a później Elizeusz w tym samym urzędzie, reprezentują tylko tych członków tych klas, którzy taką rolę rzecznika do nominalnego chrześcijaństwa pełnią. Od rozdzielenia Eliasza od Elizeusza przez wóz ognisty, rok 1917, wtedy, kiedy płaszcz spadł z Eliasza, a ten go przejął, to tymże Elizeuszem, rzecznikiem do nominalnego chrześcijaństwa są ci zrzeszeni w towarzystwie strażnicy. Inni bracia z klas Maluszkiego Statka czy Wielkiej Kompanii ani nie byli pokazani w Eliaszu, ani nie są pokazani w Elizeuszu. Także to nie jest tak, nie sprowadzajmy, że Eliasz to klasa Wielkiej Kompanii. Nie, nie, to bardzo niewielka część, może 0,5%, może procent, tylko ci, którzy są w roli tego rzecznika. Ale już mi tutaj ktoś powie, przecież nie ma na ziemi już Wielkiej Kompanii. To jak możesz mówić, że oni są, Boże, byli dopóki była ta Wielka Kompania? No tak, nie ma Wielkiej Kompanii, ale według II Królewskiej 2.9, nie będę czytał, i według wyjaśnienia brata Johnsona na temat Elizeusza, pamiętamy, jaka była prośba Elizeusza do Eliasza? Żeby było ze mnie dwie klasy, dwie jak gdyby grupy. Czyli prosił o dwie klasy w duchu, w roli, w funkcji Eliasza, czyli w funkcji rzecznika do nominalnego chrześcijaństwa. I te dwie klasy, które się wtedy z niego, z Elizeusza wykształtowały w roli rzecznika do chrześcijaństwa, to spłodzenie i niespłodzenie. Oczywiście znowu nie wszyscy, tylko ci w roli rzeczników. I w ten sposób mamy i Wielką Kompanię, i tych, którzy nie są Wielką Kompanią, ale są niespłodzonymi z ducha. Bo spłodzeni i niespłodzeni. Niech będą ze mnie dwie klasy. Z II Królewskiej 13:20, jeśli chodzi o tego Elizeusza, dowiadujemy się, że on umiera dopiero w czasie rządów wnuka Jehu. Joasza, wnuk, czyli drugie pokolenie po tym Jehu. I wtedy, gdy umiera Elizeusz za wnuka Jehu, wtedy kończy się zaplanowany przez Boga urząd do chrześcijaństwa, urząd rzecznika do nominalnego chrześcijaństwa, który potem już nie jest przez nikogo kontynuowany, nie ma ciągu dalszego. Bardzo możliwe, że dlatego nie kontynuowany, bo już nie będzie wtedy historycznego nominalnego chrześcijaństwa. A religią dominującą, jak wiemy, ma się stać ostatnie dziecko Jakuba, córka Dyna, Kościół Towarzystwa Strażnicy. To wszystko przed nami, ale urząd wtedy znika i Elizeusz kończy swoją działalność. Ale póki co antytypiczny Elizeusz wciąż żyje, bo chyba każdy widzi gołym okiem, że Towarzystwo Strażnicy nadal pełni rolę rzecznika do nominalnego chrześcijaństwa, co jest zresztą jego jedyną uznawaną przez Boga aktywnością, gdyż pod każdym innym względem Towarzystwo Strażnicy pustoszy, niszczy i depcze. Ale jeśli chodzi o urząd wobec nominalnego chrześcijaństwa, wyraźnie go w dalszym ciągu pełni. Szósty argument, że jesteśmy przed ogólnoświatową rewolucją, to efekty poszczególnych etapów ucisku. Szybko je wszystkie. Wojna ma na celu osłabienie Królestwa Szatana. Osłabienie Królestwa Szatana. Taką rolę wydaje się pełnić także wojna na Ukrainie, ta obecna, która nie jest bardziej częścią wiatru niż trzęsienia ziemi. Coraz bardziej zresztą wiążąc Europę z Ameryką, Jehorama, Zachazjaszem. Rewolucja, cel rewolucji to rozbicie tego królestwa szatana osłabionego wojnami, rozbicie na drobne części, które jednak pozostają wciąż jako drobne części, chociaż królestwa szatana jako całość już nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Trzeszczy, ale jeszcze w kawałkach ciągnie się, tak? Wciąż działa. I anarchia, której celem ma całkowite zniszczenie fragmentów rozbitych na kawałki w fazie rewolucji po osłabieniu fazą wojny. Tak, takie rozbicie, żeby już nic nie pozostało w umysłach ludzi, żadnej nawet nadziei, że ludzkość może coś osiągnąć taką czy inną kolejną rewolucją, kolejną zmianą na lepsze. I dopóki zatem ludzie mają nadzieję, i dopóki ludzie podejmują jakieś działanie, żeby zmienić sytuację na lepszą przez taką czy inną rewolucję, dopóty mamy dowód, że nie mamy jeszcze ogólnoświatowej anarchii. Bo ona, anarchia, pojawi się dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie formy rządów, jakie ludzie wymyślą i wypróbują. I dojdziemy do momentu, kiedy już nie będą mieli pomysłu na nic. I to będzie anarchia, aż wtedy się zacznie. I siódmy, ostatni argument. Przekraczam czas, przepraszam, ale jeszcze jeden tylko został. Siódmy, ostatni argument to fakt, że w czasie spisku Jehu, jak on tam zabijał, nie było w typie mowy o Hazaelu, o tych radykalnych, totalitarnych siłach walczących o Ramot Gileackie, to znaczy o dominację w Europie. Żadnych radykalnych, totalitarnych sił. Pojawia się natomiast tenże Hazael w czasie rządów Jehu, kiedy Jehu już jest królem i dokonuje spustoszenia w Izraelu, po raz pierwszy zdobywając nawet Ramot Gileackie, czyli dominację w Europie. Jakieś totalitarna siła pokazana w tym, że Hazaelu zdobędzie Ramot Gileackie, dominację w Europie. Ale gdy Jehu zabijał, nie ma Hazaela, tak jakby nic nie robił wtedy Hazael, jakby sobie czekał na swoją kulę. Dopiero jak Jehu już rządzi spokojnie jako Jehu, to wtedy on się pojawia. Można sobie, nie będę czytał, druga królewska 10:32-33 pokazuje to zwycięstwo Hazaela. Czas pokaże, czy będzie nim radykalny świat pracy, tak jak wspominałem. Tego nie wiemy, to jest przyszłość. Więc ta sytuacja o braku Hazaela w czasie spisku Jehu wydaje się odpowiadać obecnym warunkom dzisiejszym w Europie. Gdyż w tej chwili nie widzimy w Europie dominacji żadnych radykalnych, totalitarnych sił. Co więcej, nie ma zabiegów o to, żeby taką dominację zdobyć. Z czego wniosek, że Jehu jeszcze nie siedzi na tronie. No i jak widzimy, też jeszcze nie zabija. Ani Achazjasza, ani Jehorama, ani Izabel nie zrzuca z okna. A to znaczy, że dopiero musi jechać. Dopiero przygotowuje się, bo amerykański Achazjasz i europejski Jehoram współpracują gdzieś tak blisko, że bliżej się chyba, jak nigdy dotąd i bliżej chyba się już nie da współpracować, jak to obecnie mamy. Czyli te odwiedziny są coraz bardziej bliskie i oni są coraz bardzo bliscy siebie, a właśnie w tym zbliżeniu Jehu ich zabija. Oni są razem w Izraelu, w sprawach Europy zaangażowani, gdy Jehu zadaje im śmiertelne ciosy, ale z łuku, ze strzały. Tyle w moim wykładzie na temat rewolucji jako etapu, drugiego etapu ucisku. Dziękuję za uwagę, przepraszam za przeciągnięcie. Krócej nie umiałem, było to najkrótsze, jak tylko mogłem to zrobić. Życzę błogosławieństwa i korzyści z tych rozważań.